Patronem roku 2020 jest Leopold Tyrmand. Jego najbardziej znana powieść to Zły, rozgrywający się w Warszawie lat 50. kryminał. Bogata w zwroty akcji, niebywale dynamiczna proza, budząca i grozę, i szczery śmiech. Chodził w kolorowych skarpetkach, lubił kino i muzykę jazzową. Był pisarzem i publicystą, twórcą filmowych scenariuszy. Wymyślił festiwal Jazz Jamboree. Uchodził za światowca. I słusznie, ponieważ tuż przed wojną studiował w Paryżu architekturę. Stolica mody i życia kulturalnego odcisnęła na nim swoje piętno. Ukształtowała gust i smak. Po wojnie Tyrmand żyje w stolicy. Widzi gruzy i odbudowujące się budynki. Sam jednak nie jest fundamentem budującego się ustroju. Unika kompromisów i płaci za to wysoką cenę. Bogatym zapisem myśli Leopolda Tyrmanda, jego codzienności i zmagań jest Dziennik 1954. Marcel Woźniak, biograf Tyrmanda.
To był chłopak pochodzący z połączenia dwóch żydowskich familii, gdzie jego pradziadek był w Radzie Zarządu Synagogi Nożyków w Warszawie. Drugi dziadek również był gdzieś tam bardzo wysoko w tej społeczności żydowskiej, z której jakieś tam dziedzictwo kulturowe wyciągnął, ale jednocześnie właśnie on mieszkał w centrum Warszawy na Starówce. Nie mieszkał na osiedlu, w dzielnicy Nalewki, tylko mieszkał na ulicy Trębackiej. I właśnie jego mama chodziła po kawiarniach. W jednej z kawiarni zapamiętał nawet ją Słonimski, który później mówił, że pamiętał taką kobietę, piękną, blondynkę o niebieskich oczach, co też jej pomogło przetrwać wojnę później, ta uroda. Ojciec z kolei był takim wyrobnikiem, szewcem, który robił buty dla wojska, więc jakby no Lolkowi to się nie podobało. On zawsze później powtarzał, że dom nie natchnął go jakby dostatecznie, że nie czuł w domu takich aspiracji intelektualnych, artystycznych, no ciężko, żeby czuł, no miał takich rodziców, jakich miał. Natomiast to i tak wystarczyło, żeby coś z tego wyszło, bo to właśnie mama go zaprowadziła kiedyś do biblioteki, to mama go zaprowadziła gdzieś tam do kawiarni, no miał w domu telefon, miał właśnie tego wujka, który no jednak był człowiekiem światłym, jego ciocia, czyli żona tego Jakuba, czyli tak jakby jego, jakby...
Ciotecznego dziadka.
Tak, dokładnie. Ona była muzyczką, znała wiele języków, miała w domu pianino, uchodziła za taką damę warszawską, więc on jakby wyrastał w świecie artystyczno-intelektualnym w jakimś tam sensie, natomiast chciał dużo, dużo więcej.
Dziennik 1954. Czyta Andrzej Szubski.
10 stycznia, niedziela. Przy goleniu pasjonująca debata o budownictwie spółdzielczym i gospodarce lokalami w Warszawie. Tu czas uplastycznić, gdzie i jak mieszkam. Otóż mieszkam w gmachu, który niegdyś należał do polskiej Imka. Na Konopnickiej, przy Placu Trzech Krzyży. Zaraz po wojnie, w 45, 6, 7 i 8, budynek ten przeistoczył się z siedliska instytucji sportowo-chrześcijańskiej w centrum towarzysko-rozrywkowe. Na następującej zasadzie. Gdy Niemcy obrócili Warszawę w kupę gruzu, tu i ówdzie zachowały się enklawy, zasobne mocą tego, co nie do wyjaśnienia, w najmniej oczekiwane przydatności. W Śródmieściu oazą okazała się ulica Wiejska i jej pobocza. Przed wojną zbudowano tu szereg wielce luksusowych domów mieszkalnych, nowoczesnych i bardzo ładnych. No i przetrwały. Natomiast Imka w 1946 wystartowała ku nieprzewidzianym przeznaczeniom. Pół budynku uległo wypaleniu, ale połowa została. Wysoka na 4 piętra i można było mieszkać. Co ważniejsze, zachowało się wszystko, co szło w dół. A więc urządzenia sportowe, sale gimnastyczne, kryta pływalnia, kuchnie oraz wielka sala, której początkowy charakter stołówki czy jadłodajni dla zgłodniałych koszykarzy i pływaków uległ zasadniczej zmianie. Nadal nie było tu alkoholu, ale tłum zapełniających ją w latach 46-49 przypominał raczej bywalców modnych dancingów. W 1950 komunizm już jadł Polskę. Imka i jej dorobek stała się jednym z najpierw przerzutych i wydalonych kęsów. Gmach przejęty został przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Przyjaciele. A potem przez efemeryczne organizacje młodzieżowe, które ciągle zmieniały szyldy i nazwy, lecz nigdy kierownictwo. Zawsze to samo, w jednym z pokojów Komitetu Centralnego. Rozpoczęła się brutalna walka z lokatorami, czyli użytkownikami działu mieszkaniowego, szykany wymyślne i prostackie. W przekonaniu naszych prześladowców byliśmy zagnieżdżoną tutaj bandą akowców, wywrotowców, reemigrantów, andersowców, kontrrewolucjonistów, którzy otrzymali swe przydziały mieszkalne na rozkaz Wall Street. Należało ich wyświęcić. Stąd watachy zetępowców biły werble na korytarzach w godzinach wieczornych i trąbiły pobudki o 6 rano. Takie zgniatanie reakcji metodą komunistów z Kobyłki i Wygwizdowa. Po czym przyszły bardziej światowe metody, jak wyłączanie wody i światła, włamywanie się do pokojów, wynoszenie łóżek, wyrzucanie odzieży przez okna. Interwencje na milicji ukazywały oblicze komunistycznej praworządności prosto ze Zoszczenki i Ilfa i Pietrowa. W pobliskim komisariacie na Wiejskiej panowie w siwych mundurach uśmiechali się pobłażliwie i mówili nam, że dzieci się bawią. W ten sposób dowiadywaliśmy się, co teraz wolno dziecku z czerwoną chustką na nieumytej szyi. Ale nie należało do rzeczy łatwych wyrzucić ludzi na bruk w Warszawie anno 1950. Współzależność człowieka i jego dachu nad głową czy miejsca do spania przypominała wtedy relację kaktusa z glebą pustyni. Co prawda niemal połowa mieszkańców Imka nie wytrzymała psychicznie, uległa zastraszeniu i wyprowadziła się, ale ci, którzy nie mieli dokąd pójść, pośród nich ja, zostali.